Dzień dobry, Dariusz Bukalski, zapraszam na kolejne spotkanie w drodze na K3. Naszą przewodniczką będzie
Ewa Landowska. Prowadzę warsztaty z kaligrafii, to yoga dla mózgu. I może jest to też takie estetyczne spa, spotkanie z pięknem.
Co to jest? Jakie piękne.
Piórnik.
Ach, to jest piórnik.
Do kluczy samochodowych.
Tak?
Tak.
Zaadaptowany został.
Żeby trzymać w tym obsadki ze stalówkami.
Rzeczy, ale wy w Krakowie to macie fajne rzeczy. A gdyby pani zechciała, pani Ewo, tak mogę mówić, pani Ewo?
Tak, dziękuję bardzo.
Nie muszę mówić maestra?
Nie, skądże.
Nie?
Nie. Zabranie. Tak jest. Nie zgadzam
tak
się.
Jest. Czy zechciałaby pani wykaligrafować na falach eteru swoje imię i nazwisko?
Mogę to zrobić.
Poproszę.
Teraz już? Trzeba się bardzo dobrze przygotować. Trzeba przygotować
się
sobie
przygotuje.
Obsadkę ze stalówką.
Ale czemu ta obsadka taka krzywa, fikuśna?
Tutaj mamy taką jakby wypustkę z lewej strony i stalówkę nachyloną pod zupełnie innym kątem.
Jak
tylko
to się nazywa,
to jest obsadka skośna. Dzięki temu stalówka jest nachylona pod kątem nachylenia litery i łatwiej nam jest kreślić linie szerokie, kiedy kaligrafujemy i różnicujemy szerokość linii pisanej. Ewa Landowska.
Jestem oszołomiony. Niech pani tego nie chowa.
Ale bywało lepiej. Chciałam, żeby ta stalówka się odezwała.
Mieliśmy audycję i to już mamy załatwione.
Okej, okay. Rzeczywiście, słyszałam tę audycję.
Dziękuję.
Proszę.
Ale pięknie. Te zawiasy.
To tak zwana pisanka, litera, która bazuje na kursywie angielskiej z elementarzy szkolnych, polskich, przedwojennych.
Pani uwielbia te elementarze.
Wybrałam ze swojego zbioru 10 elementarzy, na podstawie których opowiadam o tym, jak zmieniała się polska litera szkolna.
Kaligrafia przedwojenna, elementarze polskie.
Najstarszy elementarz prezentowany w tej książce pochodzi z 1874 roku. Ja ten elementarz przywiozłam.
No pani, no to niech pani pokaże. A możemy zakręcić ten atrament, żeby się nie wylało, bo to dopiero będzie. Ma pani zakrętkę?
Tak.
Ten atrament jest jakiś specjalny? Parker.
To jest zwykły Parker. Zwykły i niezwykły, bo to jest jeden z niewielu atramentów, który świetnie zachowuje się nawet na słabej jakości papierze. A to,
i to jest właśnie...
Tak, to jest ten elementarz. Co powiedziałby pan o tym elementarzu?
Dotknąć?
Proszę.
Co to jest napisane? Dedykacja? Po niemiecku chyba, nie? Ale na Basgrane to nie jest pani szkoła.
Nie, nie, nie. Tak, tutaj kurentą są jakieś notatki.
Co to jest kurenta?
Kurenta to jest styl pisma, obowiązywał w niemieckiej szkole właściwie jeszcze do połowy XX wieku, z tym, że w XX wieku używano odmiany kurenty, która nazywała się Suterlina czy Offenbacha. I kurenta to jest, powiedzmy, taki najbardziej elegancki wariant tego stylu pisma.
Ale ten elementarz jest napisany nie żadną kurentą, tylko czym?
Pismem angielskim.
A, angielskim.
Oczywiście w języku polskim, to jest polski elementarz.
Piękne.
W elementarzach przedwojennych jako pisana litera prezentowana była kursywa angielska. Z tym, że w różnych wariantach, bardzo często uproszczonych wariantach szkolnych.
Zanim o tej szkole, to ja chciałbym zapytać panią o jogę dla duszy. Bo pani, uczy pani ludzi pisać ładnie. Nazwała to pani jogą dla duszy.
Nie.
Nie?
Joga dla mózgu.
Dla mózgu. No to joga jeszcze chciałam mózgu. Bardziej romantycznie.
To niestety nie jest moje określenie. To jest określenie Tomasza, który chodzi do mnie na warsztaty kaligrafii, którego pozdrawiam oczywiście serdecznie. Przepiękne określenie. Czasami rozmawiamy na warsztatach o tym, czym jest dla nas kaligrafia. No i pojawiają się czasami nawet zwierzenia. Tomasz właśnie opowiedział o tym, że dla niego kaligrafia jest jak joga dla mózgu. On po prostu się resetuje, odpoczywa, medytuje.
To jest taka medytacja.
To może być medytacja. Faktem niepodważalnym jest to, że kaligrafia, nie tylko kaligrafia, w ogóle pisanie, jest świetnym ćwiczeniem dla mózgu. Bardzo potrzebnym. Tak jak ćwiczenia fizyczne są nam potrzebne dla naszego ciała.
No nie tylko dla ciała.
Nie tylko dla ciała.
Dla duszy i dla mózgu. No nie wiem, czy to można tak porozdzielać.
Trudno rozdzielać.
To jest mechaniczne.
Kaligrafia, czy w ogóle czynność pisania jest bardzo ważną czynnością manualną, która świetnie wpływa na pracę naszego mózgu. I to jest udowodnione.
To może pani o tym opowie, mam nadzieję, bardzo proszę. Ale tak, żeby próbować te wątki łączyć. Szkoła przedwojenna. Tam bardzo był wielki nacisk na ładne pisanie. Ile to trwało wtedy?
Nauka pisania trwała około 4, 5, a nawet 6 lat.
I mój teraz, Boże.
Tak, to jest zupełnie niewiarygodne, kiedy pomyślimy o tym, że w dzisiejszej szkole najczęściej nauka pisania trwa rok, najwyżej 2 lata, bardzo rzadko 3 lata.
Jest takie określenie, wystarczająco dobre, 4 lata albo nawet dłużej. Po co tyle czasu, po co tyle energii, jak te szkoły są tak bardzo przeładowane? Wystarczająco dobre to może być rok i 2.
Jakby porozmawiał pan z nauczycielami, którzy dostają dzieci w 4 klasie, oni mieliby na ten temat bardzo dużo do powiedzenia.
Ja w roli adwokata diabła występuję tutaj, proszę wybaczyć. Ale
nie,
też
no dobrze,
to są
dobrze.
Moje wspomnienia szkolne.
Zaraz
i strasznie mnie
ucieknę.
Do Krakowa. To mnie strasznie denerwowało, że to tak trzeba pisać i pisać. Czułem, że to jest jakieś nadmiarowe.
Bo nauka
a pani
pisania,
mówi, że nie.
Nie, bo nauka pisania jest bardzo trudna i dla nauczycieli, i dla dzieci. Powinna trwać tak, jak nauka gra na instrumencie. Kilka lat. To nie jest tak, że wszyscy nauczymy się pięknie pisać czy kaligrafować, ale nie możemy spodziewać się efektów, jeżeli poświęcamy temu tylko rok, na przykład godzinę w tygodniu. To jest po prostu niemożliwe.
Ale jakie te efekty mają być właściwie? Niech pani nie rzuca słuchawkami, błagam. No, chodzi o to, żeby to było jakoś rozszyfrowywalne, no pragmatyczne. To nie musi być ładne. No, dobrze, jakby było.
Ja bym powiedziała, że to nie musi być piękne. Ładne, estetyczne powinno być, myślę, wszystko, co robimy, żebyśmy robili to z przyjemnością.
Lekarze mają inne zdanie na ten temat chyba. Mam na myśli ich umiejętności kaligraficzne.
Tak, bo ja bym chciała bardzo bym chciała podkreślić jedną rzecz. To, że dziecko poznało znak graficzny, jakim jest litera, wie, jak wygląda pisana literka, na przykład A, to nie znaczy, że potrafi ją napisać. To, że potrafi jakoś tam odtworzyć, skopiować tę literkę, to nie oznacza, że potrafi ją napisać. Znajoma opowiadała mi, jak jej syn pisze dużą literę D. Duża litera D, taka szkolna.
No i co? Dobrze, to
i teraz,
ja już wizualizuję, zaraz napiszę ją nawet.
Proszę spróbować ją napisać, ale tak wolno, dużą literkę. Tak nie wygląda w szkole. Amerykańska litera.
Ja mam taki
kosmopolityczny styl. A nie z zielonych szczytów.
A tak w szkole wygląda. Też nie.
Proszę mi pozwolić.
Pani to zrobi.
No, zaczynamy od góry, potem robimy taką pętelkę do lewej strony i kreślimy brzuszek i mniej więcej tak wygląda litera D.
Z pętelką.
Chłopiec, o którym mowa, pisał literkę D w taki sposób. Czyli tak.
Ojej.
Kreska pionowa.
Kółeczko
małe kółeczko z lewej strony, a potem taki łuk z prawej. On wie, jak wygląda litera pisana, próbuje ją odtworzyć, natomiast nie potrafi jej napisać. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie został skorygowany.
No dobrze,
przez
ale to jest tak czy owak litera
nauczyciela.
D i on wie, że tam będzie dalej.
Tak, ale nie potrafi jej
Darek.
Napisać.
No, przepraszam, że jestem nieskromny, że to o mnie napisał chłopiec.
Ale nie potrafi jej napisać.
No i co z tego?
Ma to ogromne znaczenie, ponieważ jakie? Takie ma znaczenie, że jeżeli tak nauczy się pisać, czy właściwie nie pisać, nie nauczy się pisać w taki sposób, w klasach od 1-3 materiał podawany jest w spokojnym tempie, raczej nie ma jakiegoś takiego pośpiechu, dużej ilości treści i tak dalej. Natomiast kiedy dzieci zaczynają naukę w 4 klasie, Tam jest bardzo duży przeskok. Nagle pojawia się wiele przedmiotów i bardzo wiele treści, dosyć szybko dyktowanych przez nauczycieli. Trzeba to szybko notować. Dzieci nie posiadają umiejętności szybkiego notowania i zapisywania.
No, jasne, rozumiem. Okay.
Ale ważne jest to, że to przekłada się na to, że bardzo niechętnie piszą. I jeśli tylko mogą, to będą używać laptopów i urządzeń elektronicznych do notowania.
Czyli chodzi o to, żeby te... Nie wiem, czy ja dobrze, proszę pani, to rozumiem. To znaczy, chodzi o to, żeby te litery były organiczne niejako, żeby one tańczyły, a nie żeby były wycinane siekierą.
Tak, można byłoby tak o tym pomyśleć, o tym w taki sposób. Szukam analogii.
Szukam analogii. Żeby litery tańczyły. No, tak jak w tej piosence.
Pitter-pats through my brain. So darn persistent, the day isn't distant when it'll drive me insane. Comes in the morning without any warning and hangs around me all day. I'll have to sneak up to it someday and speak up to it. I hope it listens when I say. Fascinating rhythm, you've got me on the go. Fascinating rhythm, I'm all a quiver. What a mess you're making, the neighbors want to know why I'm always shaking just like a flivver. Each morning I get up with the sun, start a hopping, never stopping, to find at night no work has been. I know that once it didn't matter, but now you're doing wrong when you start to patter. I'm so unhappy. Won't you take a day off, decide to run along somewhere far away off and make it snappy. Oh, how I long to be the gal I used to be. Fascinating rhythm, oh won't you stop picking on me? So unhappy. Won't you take a day off, decide to run along somewhere far away off and make it snappy. Oh, how I long to be the gal I used to be. Fascinating rhythm, fascinating rhythm.
Chodzi o to, żeby te litery, żeby one tańczyły.
Często korzystam z analogii muzycznych, ponieważ...
No pan jest muzykiem, tak?
Jestem muzykiem. Ale też myślę, że każdy z nas ma jakieś doświadczenia muzyczne w śpiewie czy w grze na instrumencie. Jest nam łatwiej to sobie zobrazować. To jest tak, jeżeli nie potrafimy grać na skrzypcach, no to gramy niechętnie. No, męczę się. Nagle się okazuje, że mamy kontuzję. Na przykład nasza dłoń jest tak zmęczona, że nie jest w stanie utrzymać smyczka.
I ta czwarta klasa jest barierą, tak?
Tak.
Tak, bo tak. Wtedy trzeba szybko pisać, a dzieci nie potrafią, męczą się i tak dalej, i tak dalej.
Tak, i
może
męczą się z nimi również nauczyciele.
I tabletów jeszcze przejdziemy. Ale wie pani, bo trochę zaprotestowałem no, z obowiązku i z zawodu, a trochę ze wspomnień. Bo mnie się kojarzy nauka pisania no właśnie z kopiowaniem, nudnym kopiowaniem.
Nie jesteśmy w stanie wszystkiego sobie uprościć i ułatwić. Zawsze to jest kosztem czegoś. To jest troszkę tak, jak dużo się teraz o tym mówi, żeby na przykład nie kupować dzieciom butów na rzepy. Sznurowanie czy zapinanie guzików. One są bardzo potrzebne w wykształcaniu sobie zdolności manualnych, a przede wszystkim w rozwijaniu motoryki małej. I to, że dzieci mają dzisiaj problem z pisaniem również, wynika właśnie z tego, że mają niewiele takich zadań, które te zdolności manualne rozwijają. I niestety, no, jeżeli chcemy sobie pewne rzeczy uprościć, to skutek może być tylko jeden. Nie nauczymy się pisać. Pisanie to jest bardzo wymagające zadanie. Naprawdę niemalże jak posługiwanie się instrumentem muzycznym. I to jest też bardzo wymagające dla nauczyciela, bo nauczyciel powinien poświęcić bardzo dużo uwagi na naukę liter. My niestety jesteśmy już ustawieni mentalnie w takim kierunku, że ta umiejętność pisania i tak w sumie nie jest nam dzisiaj do niczego potrzebna.
No bo więc, mamy tablety na przykład.
Mamy tablety, mamy telefony, komputery. Możemy dojść do wniosku, że właściwie ta umiejętność jest nam dzisiaj niepotrzebna. Po co poświęcać jej tyle uwagi?
No
sześć
właśnie,
lat
wracamy do tego.
Albo pięć szkoły podstawowej na naukę pisania? Gdzie to zmieścić w programie? Kiedy? No, ale skutki naprawdę są dużo, dużo głębsze.
Czyli trzeba zainwestować, żeby...
Warto.
Żeby co? Co to daje?
Co to daje? No właśnie, bo ja jako osoba, która fascynuje się kaligrafią, po prostu kocham piękne litery i mnie samej nie są potrzebne żadne dodatkowe uzasadnienie, dlaczego ja to robię. Dla mnie jako kaligrafa, ja się zajmuję tym od 23 lat, nie jest mi to potrzebne. To jest prawda, ale zdaję sobie sprawę z tego, że jakieś uzasadnienie, po co to robić, no potrzebne
tak.
jest i nauczycielom, po co, i rodzicom.
To potrzebujemy. Tak.
Po co moim dzieciom właściwie ta umiejętność pisania?
Można zrobić zdjęcie.
Zdjęcie?
No, w tablicy zamiast przepisywać, to możemy zrobić zdjęcie. Prawda?
Ale na szczęście wykonuje się sporo badań na całym świecie, które mają na celu wydobycie tego...
Tego po co?
No właśnie, wydobycie tego po co. To są badania, które mają odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście nam jest ta umiejętność dzisiaj potrzebna? Czy rzeczywiście nam jest to do czegoś potrzebne?
No i jak bardzo i w jakim zakresie? Bo tutaj chyba między nami jest jakiś spór. No ale dobrze, no to najpierw po co?
Bardzo ciekawe badania przeprowadzone przez Karin James. Przepraszam, jeśli mylę nazwisko, ale upewnię się jeszcze później. Grupa dzieci nieumiejących jeszcze czytać i pisać podzielono na trzy mniejsze grupy. Każda z tych grup dostała wzór liter. Pierwsza grupa dostała czystą kartkę, żeby te litery kopiować na tej czystej kartce, patrząc tylko na wzór. Druga grupa dostała kartkę, na której były wydrukowane te litery i miała kopiować je takim sposobem pisania po śladzie. Często spotykane dzisiaj w zeszytach ćwiczeń szkolnych do nauki pisania. Trzecia grupa dostała urządzenia elektroniczne i miała tylko naciskać klawisze z tymi literkami, które widzi na wzorze. Rezonansem magnetycznym sprawdzano, w jaki sposób te ćwiczenia wpływają na pracę mózgu. I okazało się, że te dzieci, które kopiowały literki na czystą kartkę, niektóre ośrodki mózgu zaczęły pracować zupełnie inaczej. Przede wszystkim zaczęły pracować na bardzo wysokich obrotach. I to był między innymi ośrodek, który jest odpowiedzialny za zapamiętywanie, dobieranie słownictwa, za kreatywność. Wszystko związane z komunikacją. Pozostałe dwie grupy, a więc dzieci, które pisały po śladzie i dzieci, które naciskały klawisz na klawiaturze komputera, okazało się, że ich mózg pracował dokładnie w taki sam sposób.
Naprawdę?
Tak, nie było praktycznie żadnej różnicy.
Ja myślałam, że ten komputer najgorzej, a po śladzie lepiej. Nie,
właśnie nie. Właśnie nie.
Przepraszam, to jeszcze się wtrącę. Ta szkoła przedwojenna to jednak nie miała sensu. W takim razie, bo dzieci uczyły się po śladzie.
Nie uczyły się po śladzie.
Nie, tak się wyobrażałem.
Mam tutaj takie zeszyty, zbieram zeszyty przedwojenne z XIX wieku i z początku XX i nie ma tam pisania po śladzie. Tam jeśli pojawia się jakaś literka, którą mamy napisać po śladzie, to jest jedna, najwyżej dwie, Żeby tylko tak sobie mniej więcej ten ruch, który prowadzimy, żeby tak spróbować raz po tym śladzie, ale potem już jednak wymagana jest samodzielna praca. Aha. To jest też tak, że jeżeli piszemy na klawiaturze komputera, najczęściej patrzymy na klawiaturę, bo musimy wyszukać jednak, czy zobaczyć tę literę. Nasza koncentracja i uwaga jest prawie cała właśnie włożona w wyszukiwanie tych literek. Aha. Najmniej w to, co piszemy. Jest jeszcze inne, bardzo ciekawe eksperyment, inny, ale przeprowadzony przez innych badaczy, pan Müller i Daniel Oppenheimer. Przeprowadzili eksperyment na studentach z kolei, których podzielili na dwie grupy. I teraz tak, pierwsza grupa notowała wykład ręcznie, a druga grupa studentów notowała na laptopie. Ci, którzy notowali ręcznie, zanotowali oczywiście mniej, ale za to zapamiętali dużo więcej z tego wykładu, to po pierwsze, i zapamiętali na dłużej. Podczas wykonywania notatek musieli skondensować informacje, ponieważ nie byli w stanie zapisać tego słowo w słowo.
A nie odtworzyć po śladzie jakby, prawda?
Tak, w przeciwieństwie do tych studentów, którzy notowali na laptopie i zapisali wykład praktycznie słowo w słowo, natomiast prawie nic z niego nie zapamiętali.
Tak. I tak samo to fotografowanie też nie ma sensu, bo to tak jakbyśmy odkładali coś na półkę nigdy nieczytanych książek.
Tak. Zauważyłam też u siebie, wychodzę na scenę, bo śpiewam, i obawiam się tego, czy na pewno pamiętam tekst, czy na pewno go nie pomylę. Przed wyjściem na scenę ja sobie notuję tekst, piszę go sobie na kartce. To jest najlepszy właściwie sposób na zapamiętywanie tekstów. Kiedy notuję w kalendarzu, ręcznie zapisuję, zauważyłam, że ja już to pamiętam. Kiedy tego nie zanotuję, nie pamiętam.
Krytyczne myślenie jeszcze się trenuje w ten sposób. To się wiąże z tym, o czym pani powiedziała, że dokonuje się syntezy czegoś, tego wykładu profesora, no powiedzmy, czy profesor leje wodę, czy to naprawdę coś znaczy. No samo pisanie.
Pan wspominał, że pan pisze.
Dużo piszę, notuję, ale trudno to nazwać kaligrafią, mogę pani pokazać.
To nie ma znaczenia, Ja zaraz,
ołóweczkiem.
To tak jak ja, podobnie. Mogę
naprawdę?
Panu pokazać, proszę bardzo, to są moje codzienne notatki.
Krępowałem się pokazać to pani, bo...
moje notatki.
Ej, naprawdę? Nie, to chyba jest jakaś... Zmyłka.
Nie.
Co ja ładniej tu napisałem.
Jeszcze na dodatek.
Przepraszam.
No oczywiście, że moje pismo nie jest ładne. To są notatki o kaligrafii.
A, to jest wystarczająco dobre, tak? To teraz tutaj, odnosząc się do tej koncepcji.
Tak. Pisanie w ogóle, ręczne pisanie jest wystarczająco dobre, jeżeli chcemy...
Wie pani, jestem naprawdę teraz zamurowałam.
Żeby miało ten zbawienny wpływ na pracę naszego mózgu. Wystarczy po prostu pisać.
To jest ładnie napisane, ale tak, żeby jakoś prześlicznie, to nie.
Nie.
Natomiast
na tej kartce... Miły, to nie jest ładnie napisane.
Tam. Sky's the limit, no wiadomo.
Ale mogę zrobić taką analogię?
No zobaczymy.
Dla mnie te notatki, które pan przed chwilą oglądał, są jak codzienny spacer, wyjście do sklepu, na zakupy albo na targ, albo wyjście do pobliskiego parku.
Na pole, jak wy to mówicie w Krakowie.
Ja pochodzę z Malborka i ja mówię już teraz, od 20 lat, ale mówię na zewnątrz.
Chciałem element żartu, ale się nie udało.
Jakoś do tego pola się nie przekonałam.
Kasujemy pole. No dobrze, to jest nadwór, a kaligrafia. Nie mogę oderwać oczu od tego pięknego pisma.
A ta kaligrafia to jest dla mnie jak wycieczka na szlak, na przykład w Tatry. Szczyty, z których oglądamy przepiękne widoki, to też jest nam potrzebne.
Żeby dzieci sobie dawały radę i nauczyciele, żeby się nie rwali sobie włosów z głowy, to w szkole powinny być takie litery, które są organiczne, które da się zapisać sensownie, a nie takie ciosane siekierą.
Dokładnie tak. To jest tak, że jeżeli mamy dobrze zaprojektowaną literę, to sam proces pisania będzie procesem płynnym.
No, proszę mówić, a ja oczekuję odpowiednie pomoce naukowe.
Dobrze. Bardzo ważna jest płynność naszej wypowiedzi, oczywiście też intonacja i tak dalej, ale ważne jest to, że pomiędzy słowami nie robimy odstępów, czyli na przykład nie robimy czegoś takiego, bo zmęczyłabym się po dwóch minutach. I tak samo jest właśnie z pisaniem, że jeżeli kreślę literki podczas pisania, których ja muszę ciągle przerywać pisanie, żeby napisać kolejną literę, to jest bardzo męczące. Każdy styl pisma czy wzór z różnych elementarzy przedwojennych, bo przed wojną elementarzy wydawano bardzo dużo. Natomiast w latach 40. nastąpiła era jednego elementarza, oczywiście wszyscy wiemy, to był elementarz Falskiego. I aż do jakoś tak początku lat 80. nie wydawano innych elementarzy. Tylko elementarz Falskiego, legendarny elementarz Falskiego z zieloną okładką. Mhm. Natomiast pierwszy elementarz Falskiego ukazał się w 1910 roku. Królowanie elementarza Falskiego to było jakieś, może nawet 80 lat.
I to źle? Tak coś mi się zdaje, że idziemy w tę stronę?
Nie. Podziwiam Mariana Falskiego za pracę, jaką wykonał, bo on zrewolucjonizował metodę nauki czytania. Za to zdobywał nagrody, również za granicą. Sprawił też, że zaczęto inaczej zupełnie patrzeć na elementarz jako na książkę dla dzieci. Pokazywałam panu ten elementarz maleńki z 1874 roku i on jest piękny, ale na przykład ilustracje pochodzą z jakichś atlasów, zwierząt. One nie były przygotowywane z myślą o dzieciach. Pierwszy elementarz Falskiego z 1910 roku, tutaj go nie ma w tej książce.
W tej pani książce, nie? Jeszcze to przypomnę, jest kaligrafia przedwojenna, elementarze polskie. To co?
Ten elementarz to była taka książka pierwszy raz, prawdziwa książka.
Dla dzieci.
Przygotowana z myślą o dzieciach pod względem treści, jak i ilustracji. Z uwzględnieniem dziecięcej percepcji świata.
Ale tutaj ma pani Falskiego.
Mam Falskiego, ale inny elementarz.
37, aha, późniejszy.
Tak, tak, tak.
Ale jak to się ma do pisma, do liter?
No właśnie, no do pisma to ma się gorzej. Tak, że tutaj akurat niestety Marian Falski nie był kaligrafem. Współpracował na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat z różnymi kaligrafami. Nie wiemy dokładnie, ja przynajmniej nie znalazłam takich informacji, jak duży wpływ Marian Falski miał na wygląd tych liter. Ja myślę, że bardzo duży. Zawsze jest adnotacja, że one były wykonywane z uwagami Mariana Falskiego. Musimy też pamiętać, że to, co się wydarzyło w historii szkolnej litery, nie wiem, jakiego słowa użyć, żeby to nie było, taka trochę degradacja.
Niech pani użyje. Było, degradacja.
Tak, to właściwie wydarzyło się we wszystkich krajach Europy, bo też kolekcjonuję elementarze z różnych innych krajów. Przed wojną również w elementarzach było używane pismo angielskie, tak jak w elementarzach polskich. Natomiast po wojnie używano już nie pisma angielskiego, tylko w każdym kraju zaprojektowano tak zwaną literę szkolną. I w naszym kraju też się to wydarzyło. To wszystko zeszło się też z taką tendencją upraszczania form, czyli modernizm lat 20.
Ale uproszczenie jest konieczne.
Oczywiście, że tak. Ja
no
jestem...
właśnie, teraz do jakiego stopnia? Tu chodzi o ten stopień. A pani powiedziała degradacja. No to gorzej niż uproszczenie.
Litery te zmieniły całkowicie swoją formę, konstrukcję. Na przykład łączenia międzyliterowe przestały istnieć, bo to, co mamy u Mariana Falskiego pomiędzy literami, to są takie linie, które są wygięte w łuk, ale one nie są łącznikiem. To znaczy za pomocą tych linii...
Napiszę to pani, żebym ja sobie to uprzytomnił.
To jest tak. B. Muszę oderwać, przestać pisać.
Tak,
przenieść narzędzie, zrobić ten łuk tutaj i napisać A. Czyli raz, dwa, trzy razy musiałam przenieść narzędzie, żeby napisać sylabę ba. I to jest ten problem.
To powinno być łącznie, flow. Tak. Powinien być.
Tak, tak jest najłatwiej.
Bez tych wszystkich zakrętasów takich nadmiernych, ale...
Oczywiście. Choć pewne elementy, które wydają nam się zbędne i myślimy o nich, że to jest tylko estetyczna strona litery, jakiś tam zawiasek, coś, co wydaje nam się zbędne, wcale zbędnym być nie musi, bo to może być coś, co będzie usprawniać małą motorykę u dzieci. Na czymś dzieci muszą wykształcać sobie tę zdolność.
To jest kwestia proporcji, stopnia i tak dalej, i tak dalej.
Tak, tak.
Intencja i zasada powinny być takie właśnie, prawda? Płynność. Zamiast trzy, to raz.
No w Stanach Zjednoczonych popularność w swoim czasie zdobył tak zwany print, czyli pisanie drukowanymi literami. Ale zobaczmy sobie, co się wydarzyło na przestrzeni 3000 lat historii litery łacińskiej. Pierwsze style pisma, kapitała rzymska, uncjała, minuskuła karolińska, wszelkie odmiany tych stylów pisma, to były litery, które trzeba było składać z elementów. Nie tylko trzeba było przerywać pisanie w obrębie wyrazu, ale też w obrębie jednej litery. Pismo ewoluowało w taki sposób, że doszło do zaprojektowania takiego systemu, takiego alfabetu, gdzie litery zmieniły swoją konstrukcję tak, żeby mogły łączyć się z innymi literami, każda z każdą właściwie. Amerykanie właśnie w połowie XIX wieku doszli już do apogeum tego systemu pisma łączonego, trybu łączonego, kiedy zaprojektowano Spencerian Script czy też Business Writing. Chodziło o to, żeby to było pismo piękne i umożliwiające pisanie płynne i szybkie. Zaprojektowano litery w taki sposób, że absolutnie każda z każdą się łączą bez potrzeby odrywania ręki. Dlaczego ta litera ewoluowała właśnie w takim kierunku? No przecież nie po to, żeby utrudniać albo coś zepsuć, tylko wręcz przeciwnie.
Tak, tak, rozumiem, tak. Chodzi mi o tę zmianę, którą pani określiła jako degradację wręcz. Coś, co ma niby być prostsze, ale w pewnym momencie, w tej czwartej klasie, o której pani powiedziała, nagle mamy górę nie do pokonania.
Kiedy dziecko ma 4-5 lat, wiek, kiedy dzieci próbują pisać już swoje pierwsze literki. Litery drukowane. One składają się z najprostszych możliwych elementów. A, kreska, kreska i pozioma kreska przechodząca przez środek.
No tak, od tego trzeba zacząć.
Od tego
czegoś,
właśnie się zaczyna.
Jest jakaś struktura podstawowa, baza.
Dokładnie tak. Tylko później, jeżeli dziecko zaczyna uczyć się liter, które są łączone ze sobą, to daje możliwość dziecku wypracowania takiej umiejętności, która pozwoli mu na pisanie szybkie i ładne, czytelne.
Czyli trzeba zainwestować najpierw, żeby potem mieć efekty, bo jeżeli się tego nie zrobi, no to będzie boom i syndrom czwartej klasy, tak?
Tak,
dobrze
dokładnie.
Zrozumiałem?
Bardzo dobrze.
Dziękuję. Niech pani opowie tej swojej książce, tej waszej książce.
Dobrze.
Pani jest współautorką fenomenalnie pięknej książki.
Godnej, bardzo mi miło.
Naprawdę nagród najwyższych, zresztą obsypana nagrodami ta książka, Elementarz do nauki pisania i czytania ułożony według metody nauki pisania.
A, B, C, D, E, F, G, I never learned to spell, at least not well. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, I never learned to count a great amount. But my busy mind is burning to use what learning I've got. I won't waste any time. I'll strike while the iron is hot. If they asked me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met so the forget, and the simple secret of the plot is just to tell them that I love you a lot, and the world discovers as much. Friends. flat is just to tell them that I love you.
Ewa Landowska, autorka książki
Elementarz do nauki pisania i czytania ułożony według metody nauki pisania. Jeszcze proszę powiedzieć o pozostałych autorkach.
Wiersze napisała Izabela Barankiewicz, która jest logopedą. Ilustrację do tego elementarza wykonała Kamila Piatca, która jest graficzką, rzeźbiarką. Na moje warsztaty kaligrafii często przychodzili nauczyciele, ale przede wszystkim rodzice, którzy swoje dzieci mają w nauczaniu domowym. Sami uczą dzieci również pisania. Przychodzili i pytali, co zrobić, żeby nauczyć dzieci ładnie pisać, bo na pewno nie tymi literami, które są teraz w szkole. Więc w jaki sposób je uczyć? No i ja nie miałam odpowiedzi na to pytanie. Wiedziałabym, w jaki sposób uczyć dzieci, tak myślę. Natomiast nie miałam materiału w postaci książki czy jakiegoś zeszytu ćwiczeń, który mogłabym wyciągnąć i o proszę. No i wtedy pomyślałam sobie, dlaczego nie? Opracuję swoją własną literę szkolną, zaproponuję coś od siebie, taki mój dar. Coś takiego, co myślę, że jest chyba najbardziej wartościowe, co mogłam podarować.
Teatr wyobraźni. Szkoda, że państwo tego nie widzą, bo rzeczywiście szkoda. Elementarz Falskiego jest o czytaniu bardziej, a ten jest o pisaniu, tak? Od tej strony. Tu się zaczyna od I. Od tak. I, a jest tam gdzieś dopiero daleko, bo to jest trudna litera.
To jest jedna z najtrudniejszych liter, dlatego w tym takim przydługim tytule jest zawarta informacja już, że to jest elementarz do nauki pisania i czytania też oczywiście, ale ułożony według metody nauki pisania. Zaczynamy od najprostszych liter, stopniujemy trudność przyswajania sobie tych liter. Wyszłam z takiego założenia, że dzieci, które zaczynają naukę pisania, takiego pisania, czyli łączonego pisania, właściwie potrafią już czytać, bo najczęściej tak jest. Oczywiście to nie jest reguła, ale najczęściej dzieci w wieku 7 lat znają już litery i potrafią składać wyrazy, niektóre już płynnie potrafią czytać, ale z pisaniem jest gorzej, bo nauka pisania trwa dłużej. Dlatego pokusiłam się o napisanie takiego elementarza, który będzie właśnie poprowadzony według metody nauki pisania. Tutaj to pisanie jest ważniejsze.
Pierwsza litera to jest litera I i to jest igłana Izabela, która swym kolorem onieśmiela. Następna litera to jest U.
Właściwie dwa razy napisana litera I. Tak. Bez kropek. Uszatka Ula.
Fajne. A same litery, to no, wiem, że to trudno tak opisać, nie widząc, no, ale chociażby ideę państwo poznali.
Pierwsza moja myśl, wracamy do tego, co było, bo to było bardzo dobre, ale potem sobie pomyślałam, jeżeli tak zrobię, to nie mam szans przebić się mentalnie przez to, z czym dzisiaj obcujemy, też estetycznie, ale nie tylko estetycznie, bo jednak nauka kaligrafii tradycyjnej, czyli pisania stalówką, zajmuje jeszcze więcej czasu niż nauka pisania na przykład długopisem czy piórem wiecznym. Więc pomyślałam sobie, że chciałabym zaprojektować czy zaproponować taką literę, która będzie łączyła to, co już w historii pisma było najlepsze, ale jednocześnie, żeby była to litera współczesna. W podręczniku dla nauczycieli i rodziców opisuję, które style pisma były dla mnie inspiracją. Italika z XVI wieku, Spencerian script, oczywiście kursywa angielska, czyli to pismo, którego uczono w szkole przedwojennej. Powybierałam sobie z różnych stylów pisma takie jego cechy, które uznałam, że są najlepsze dla pojedynczych liter, bo na przykład litera A jest świetnie pomyślana w italice. To jest najlepiej pomyślana konstrukcja i mogę zaprezentować.
Proszę
zauważyć, normalnie
tak
piszemy literę A, tak. Trzeba napisać owal albo kółko, oderwać znowu rękę i napisać taką laseczkę z boku. Kiedy piszemy to wolno, to jeszcze jakoś idzie, ale jak mamy napisać to szybko, to bardzo często robi się tutaj zamieszanie. Wychodzą nam jakieś przeróżne, dziwne rzeczy. Proszę sobie spróbować napisać taką literę szybko.
No to ja spróbuję w swoim eklektycznym stylu.
Ale nie, bo panie Dariuszu pisze akurat taką literę, która właśnie jest bardzo dobrze pomyślana, z italiki. No, właśnie tak, że zaczynamy w tym punkcie.
No tak, rzeczywiście trzeba
zrobić.
No,
wracamy do tego punktu.
I się robią z tego OI jakieś takie na przykład, bo tak. To się dokładnie nie złoży.
No nie wiem, naprawdę bardzo dziwne formy.
Ale wie pani, to ciekawe bardzo, bo ja teraz zrozumiałem, że ten mój styl pisania, ja się jakby sam nauczyłem. I widzę, jak dużo czasu zmarnowałem na to, żeby do tego dojść. Jakbym miał taką nauczycielkę jak pani, taką książkę, to prawdopodobnie byłoby mi znacznie łatwiej. Tendencja jest taka, żeby to było płynne i czytelne.
W jaki sposób ja pracowałam? Pozbierałam sobie z różnych krajów europejskich zeszyty ćwiczeń do nauki pisania. Francja, Niemcy, Anglia, Islandia, Norwegia, Szwecja i jeszcze wiele innych. I nauczyłam się każdego z tych stylów pisma szkolnych. Pomyślałam sobie, że dobrze, to zrobię taką literę, która będzie bardzo minimalistyczna. No, mamy takie czasy, że w sumie estetyczny minimalizm. I wtedy zrozumiałam, że na przykład pozbywanie litery tych elementów, które w konstrukcji nie są niezbędne, tak zwanych zbędnych elementów, one jednak przydają się właśnie do tego, żeby ćwiczyć rękę.
Tak zwanych zbędnych.
Tak zwanych zbędnych. Nie chciałabym, żeby słuchacze pomyśleli, że te literki mają jakieś ornamenty i zawiasy, nie wiadomo co. No myślę, że ona jest jednak, ta litera, dosyć taka...
Z ma trochę.
Pętelki są niesamowicie ważne i są cechą konstrukcyjną litery, która umożliwia bardzo płynne pisanie. Na przykład pętelka, którą wyprowadzamy łącznik z litery O. Cudowna sprawa, że sobie możemy...
Na górze taki świński ogonek jakby, tak?
Tak. Że sobie możemy napisać tak i tak. Wspaniała rzecz, która też została zaprojektowana późno, bo przez całe wieki litera O to był zamknięty owal albo kółko.
Patrzę, która litera jest ostatnia, czyli najtrudniejsza. Wychodzi na to, że Z. Bo potem są jeszcze szy czy...
S też jest trudna, ale w kolejności, którą ustalałam, ważne jest to, jak trudne są litery do napisania, ale ważne też jest to, że jeżeli poznamy na przykład elementy litery I, U, pierwsze elementy, kolejną literką jest litera W, która jest właściwie literą U, właśnie z tą taką pętelką z myślim ogonkiem. Więc poznajemy nowy element, pętelkę. I teraz możemy poznać następną literę, która będzie literą L, I, tylko troszeczkę wyższą. Później bardzo łatwo jest wyprowadzić z litery L literę B, którą znamy już z litery W. Logiczne rozwiązania. Alfabet 26 liter małych i 26 liter dużych złożony jest z kilkunastu elementów, które tworzą te 26, czy 52 litery.
To na pewno nie jest tak, że Ala ma asa. To znaczy ona może i ma, tylko że na stronie sprawdzam, nie na pierwszej, tylko na 108 bodajże. 107. Dopiero wtedy jest A.
Tak.
O jest jeszcze dalej. Ola i osa Łofalskiego. Dopiero wtedy. A na początku są te litery, o których pani powiedziała.
Kolejność liter Łofalskiego jest podyktowana właśnie metodą nauki czytania.
No właśnie, tak.
Zresztą naprawdę rewolucyjną. Ale jest to tak, że my dzisiaj w szkole najczęściej uczymy właśnie pisania równolegle z czytaniem. A nauka czytania wygląda tak, że dzieci poznają najpierw samogłoski. No bo wybrzmiewa nasz język na samogłoskach. Więc skoro samogłoski, skoro poznajemy samogłoskę A, która z kolei jest najczęściej występującą samogłoską, no to wypadałoby nauczyć się jej pisać. Tym samym zaczynamy naukę pisania od jednej z najtrudniejszych liter.
K to jest taka, wydawało się, trudna litera, to się okazuje, że ona jest na początku. No i pani, jestem zafascynowany tym, co pani mówi, co tu widzę w tych książkach pani. No dobrze, a nie wiem, czy my zdążymy o tej kaligrafii jeszcze porozmawiać.
No właśnie.
Co mamy zrobić z tym pięknie rozpoczętym wieczorem? Może się jeszcze umówimy kiedyś na rozmowę. Może pani będzie w Warszawie, albo ja w Krakowie.
Jestem do dyspozycji, jeśli pan uzna.
Po drodze jest Włoszczowa, może tam.
Włoszczowa? Ale,
no nie wiem, tak jak tam się jedzie pociągiem. Mhm. Ale to może chociaż trochę, żebyśmy mieli przedsmak tej jogi dla mózgu.
Joga dla mózgu. Zupełnie jak ta piosenka.
In my solitude, you haunt me with reveries of days gone by. In my solitude, I sit in my chair, I'm filled with despair. There's no one could be so sad. With gloom everywhere, I sit and I stare. I know that I'll soon go mad. In my solitude,
takie odkrycie moje, że ludzie, którzy uczestniczą we warsztatach kaligrafii, z innego powodu przychodzą na te warsztaty i z innego powodu zostają. Powód, dla którego pojawiają się na warsztatach, najczęściej jest taki, że na przykład ktoś chciałby rozwinąć umiejętności potrzebne na przykład w projektowaniu graficznym, albo dużo się teraz mówi też o kaligrafowaniu, więc spróbuję, zobaczę. Nauka kaligrafii to nie jest coś, co możemy ogarnąć w weekend. Rok to jest mało. Jeżeli ktoś ćwiczy, ma czas na to i chęci, żeby pracować w domu, to może sobie taką umiejętność przyswoić w 2 czy w 3 lata. Ale moi najstarsi stażem uczniowie chodzą już do mnie na warsztaty kaligrafii 11 rok. Przychodzą ludzie na takie zajęcia i zostają. I to nie dlatego, że jest tak wiele stylów pisma. Ja myślę, że to jest kontakt z pięknem, bo jednak kiedy patrzymy na kaligrafowane litery, niezależnie od stylu pisma, to doznajemy jakiegoś takiego estetycznego spa. Tak sobie myślę. To jest bardzo sensualne. Kiedy oglądam, zwłaszcza na żywo, rękopisy na przykład średniowieczne, a nawet takie, które mają 100 albo 200 lat, bo takie posiadam nawet w swoich zbiorach, to dla mnie to jest bardzo przyjemne, po prostu patrzenie na te litery. To jest jak słuchanie najpiękniejszej muzyki. Kiedy zgadza się rytm, kiedy zgadza się światło, wręcz można poczuć muzykę w tych literach i w tym zapisie. To działa na mnie, na moje zmysły w bardzo podobny sposób jak muzyka, czy jak cisza, jak na przykład przebywanie w naturze, uspokaja. Ja myślę, że to jest coś, co sprawia, że ludzie zostają, a przy tym oczywiście nie bez znaczenia jest atmosfera na warsztatach, którą wszyscy tworzymy. Jakoś tak się składa, że przychodzą do mnie na warsztaty świetni ludzie i po prostu jest nam ze sobą dobrze.
Pani mówiła o ludziach. No to ja może jeszcze powiem tak. Wśród wielu pani talentów jest też taki talent, że pani ma niezwykle oddanych przyjaciół. Słyszałem o pani, no wiedziałem, że jest taka osoba, ale nie wiedziałem, że to jest taka osoba. A dowiedziałem się dzięki pani przyjaciołom. to przyjaciółki właściwie. Jedna jest znakomitą fotografką, a druga uczestniczką pani warsztatów. No, K3 jest podcastem międzyludzkim, prospołecznym, więc pokażmy też taką wartość tego, co pani robi.
Tak.
One do mnie dzwoniły, pisały, panie Darku,
żebym miał
jest taka osoba, koniecznie musi
pana
wystąpić w K3. Nie, nie, to było ujmujące, że coś tak odbyło.
Nie, no to jest oczywiście
a potem
tak,
jak zacząłem czytać, oglądać, słuchać pani, to pomyślałem, no tak, to prawda.
To jest niesamowite. Wspomniał pan o fotografce, czyli o Edycie Dufaj, z którą się przyjaźni, ona robi świetne zdjęcia.
Absolutnie fenomenalne.
Tak, to jest... Natomiast druga osoba, o której pan wspomniał, to jest Maria Słukowska. Marysia, która... Poznałyśmy się na moich warsztatach, ale przede wszystkim jest świetną psychoterapeutką. A ja bardzo się cieszę, skoro one uznały, że... A wiem, że są fankami pana podcastu. Więc skoro uznały, że to byłoby
czyli
fajne...
Czyli mamy tutaj, zbudowaliśmy towarzystwo wzajemnej adoracji.
Trochę tak. Przepraszam
no trudno,
bardzo.
Tak wyszło. Tak wyszło, co zrobić. No i co? To proszę jeszcze dokończyć, bo przerwałem.
No nic, no skoro one, takie fanki, uznały, że to byłoby fajne, gdybym z panem no tak tutaj usiadła i opowiedziała o tych pięknych literach, no to naprawdę dla mnie to jest... No cóż, no czuję się cudownie i jestem bardzo wdzięczna i szczęśliwa, że tak jest, naprawdę.
No, dziękuję, że pani przyjechała i to było niezwykłe słuchać pani opowieści. Ale żeby może wyjść z tego kręgu, jakby zbieram myśli teraz. Kaligrafia to się czasami kojarzy z czymś takim, że się powtarza pewien wzór. Ale co państwo powiedzą na takie słowa? Interesuje mnie w kaligrafii pojęcie niedoskonałości, przeciwstawione pojęciom perfekcji, ideału. Doskonalenie się w niedoskonałości. Autorka cytatu, obecna tutaj, Ewa Landowska. I to jest super. No to może jeszcze będzie okazja. Oby, mam nadzieję. Bardzo dziękuję za to spotkanie. No i nie mam jakoś pomysłu na puentę, ale jaka muzyka do tego będzie pasować? Niech pani powie.
Ojej.
O, to może będzie puenta. Wie pani, o czym ja pomyślałem? O kim? Pomyślałem o swingu, o takich muzykach, którzy mają wzorzec, ale też zmieniają ten wzorzec. Potrafią bawić się frazą, jest światło w tym, tak jak pani powiedziała, że jest w literach. Łączą te słowa i te dźwięki.
Podoba mi się to.
Ella Fitzgerald, może
oj,
być.
Oj, cudownie. Cudownie. Tak? Czasami słuchamy na moich warsztatach Ella.
Naprawdę?
Zdarza się.
No to dzisiaj Ella. Już była i będzie jeszcze. Dziękuję.
Dziękuję.
Ewa Landowska.
Dziękuję. Fajnie.
Chce pani kawy jeszcze?
Nie, dziękuję, ale wody bym się chętnie napiła. Może być z kranu.
To w nagrodę w takiej pięknej szklance pani zrobię. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję patronkom, dziękuję patronom, dziękuję Zofii Dzik, dziękuję Monice Wejman, dziękuję tym, którzy nieustająco, a są tacy od samego początku, wspierają podcast. Tym, którzy powrócili po przerwie, tym, którzy przedłużyli subskrypcję. Bardzo jestem wam wdzięczny. I dziękuję jeszcze tym z państwa, którzy właśnie dołączyli. Spore zaległości w tych podziękowaniach. Pani Agnieszka, pani Aleksandra i pan Radosław, pani Biedka, pani Bożena, pani Inga, Iza, Joanna, Karolina, Małgorzata, Milena, Monika. No i panowie. Adam, Artur, Dariusz, Maciej, Marcin, Przemysław, Tomasz oraz tajemnicza sytuacja. 13 w samo południe. No i zapraszam na Patronite. Dzięki tym wpłatom powstaje K3. Zapraszam. Aha, no jeszcze to nie wszystko, bo jeszcze chciałbym państwa poprosić o suby na YouTubie, o gwiazdki na Spotify, no i o dodanie podcastu do obserwowanych. I jeszcze raz. Boska Ella, cudowna, może lepiej, bo ta piosenka nosi tytuł Swanderful i ona jest opowieścią o przełączaniu się w tryb cudowności. Także za pomocą kaligrafii, za pomocą muzyki. Dziękuję bardzo. No i do zobaczenia za tydzień. Na szlaku. Na K3. Wasz wierny podcaster Dariusz Bugalski. Wszystkiego dobrego.
don't mind telling you in my humble fashion that you thrill me through with a tender passion. When you said you care, imagine my emotion. I swore then and there permanent devotion. You made all other men seem blind. Just you alone filled me with eyes. Wonderful, marvelous. You should care.
Exceptional.